Witajcie, drodzy słuchacze, w opóźnionym odcinku Opuszkoteki. Mógłbym oczywiście zrzucić opóźnienie, zrzucić winę za opóźnienie na dość oczywisty fakt zbliżającej się sesji, jednak nie skryję, to znaczy skryłbym, ale nie przed sobą samym, w zasadzie nie ma żadnego sensu prawdy. A prawda jest taka, że za to odpowiada Disciples, The Sacred Land. Strategia z dawnych czasów, w których to uważano, że strategia w zasadzie powinna być symulacją walenia głową w mur tak długo, póki ten mur nie pęknie. Polecam. A więc dzisiaj będziemy omawiać Arms and Men. Czy jakkolwiek powinienem wymawiać pojedynczą liczbę tego słowa, zawsze mam z tym problemy. Jest to dzieło teatralne. I tutaj zaznaczę, że dzieło teatralne z mojego punktu widzenia jest tylko nietypowo zapisaną książką. Napisane przez George'a Bernarda Shaw'a. Bardzo utytułowanego irlandzkiego pisarza, kolegi wspomnianego wcześniej Chestertona, który poza tym był jeszcze wstrętnym, śmierdzącym socjalistą. Jeśli boisz się, że zarazi cię socjalizmem, to lepiej nie czytaj. W każdym razie akcja dzieje się w Bułgarii, w czasie wojny bułgarsko-serbskiej, kiedy o coś za coś kłócą się Bułgarzy i Serbowie się mordują i coś tam jeszcze robią Ruscy i poza tym Austriacy. I w ogóle nie wchodziłem w to, ponieważ nie ma to większego wpływu na utwór, ani w zasadzie żadnego znaczenia. W Bułgarii poznajemy rodzinę Petkow, najbogatszą rodzinę szlachecką w Bułgarii, co w zasadzie stawiało ich na tym samym poziomie zamożności i liczenia się w świecie, co średnio zamożnego kupca w Londynie. Córka małżeństwa Petkow, Reina, jest narzeczoną innego bułgarskiego szlachcica, Sergiusza, który to, tak jak ona, jest cholernie romantyczny, czytał Byrona i prowadzi swój regiment szaleńcom, szarżom na wrogie stanowiska artyleryjskie na sposób polski i niestety, wbrew wszelkim prawom logiki i zdrowego rozsądku, na skutek nieszczęśliwego wypadku udaje mu się wygrać. Sam utwór zaczyna się, kiedy Reina marzy sobie w swojej sypialni o swoim Sergiuszu, wsłuchując się w odgłos strzelaniny, kiedy to właśnie Bułgarzy mordują resztki broniących się Serbów, którzy zdołali uciec z masakry. I wtedy do jej sypialni wkrada się Bluntschli, szwajcarski najemnik, który grozi jej pistoletem i mówi, że zrobi wszystko, żeby ocalić swoje życie i lepiej, żeby nie krzyczała. Wkrótce jednak zaczyna czuć sympatię do niego i pomaga mu uciec z własnej nieprzymuszonej woli, z chrześcijańskiego obowiązku. Nie zamierzam psuć już wiele więcej, dodam tylko, że jeśli brzmi to dość mrocznie i krwawo, to tak naprawdę jest to dość lekka komedyjka trzyaktowa. Lekka w formie, jednak poruszająca dość głębokie tematy. Stąd pewne poczucie dysonansu, kiedy na przykład pośród tych śmiechów, chichów, czytamy historię o człowieku, który został postrzelony i ranny, próbował się odczołgać z pożaru. Nie udało mu się to niestety i zginął w ogniu, płonąc żywcem. To, co czyni tą książkę szczególnie rozrywkową, jest zachowanie dwóch głównych postaci, Reiny i Sergiusza, które to zachowują się w sposób bezsensownie romantyczny, reagując przesadnie na każdą możliwą zaistniałą okoliczność oraz mówiąc bardzo długo, bardzo nudnie i bardzo bezsensownie o patriotyzmie, miłości, prawdziwej miłości, nie takiej zwykłej miłości, w sensie życia i innych kwestiach, które w zasadzie nic nie mają do zaistniałej, nie mają nic z zaistniałą sytuacją wspólnego. To, co odróżnia tą sztukę od sztuki romantycznej, jest postać autora, który razem z widzami wskazuje Sergiusza i Rainę palcem i mówi: o mój Boże, ale z niej głupki. Szczególnie widać tu Sergiusza, który wraca z wojny z zniszczonymi iluzjami, kiedy zdaje sobie sprawę, że w wojsku o wiele bardziej ceniony i potrzebny jest każdy człowiek, który umie porządnie podliczyć kilka numerków, niż ktoś, kto umie poprowadzić samobójczą sarżę na pozycję wroga. Przez całą sztukę ta postać podejmuje się nieprawdopodobnych wysiłków po to, żeby znaleźć sobie jakiś temat, na który może się wypowiadać mroczniej, dumniej, długo i żeby było tragicznie i heroicznie i romantycznie, a może cynicznie i chmurnie i mroczno, tylko żeby było dostojnie. Wśród kobiet zapewne jego zachowanie będzie wywoływało ochotę przytulenia go i powiedzenia mu, że wszystko będzie dobrze i że naprawdę jest wielkim żołnierzem. Mężczyźni zaś zapewne będą chcieli go strzelić w tył głowy i powiedzieć, żeby zajął się czymś sensowniejszym. Ma on też ochotę i aktywnie działa w kierunku bzyknięcia służącej. O czym też długo musi się wypowiadać, mówiąc, jakim to jest straszliwym zdrajcą i jak prawdziwa miłość cierpi i bla 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 bla. Nie zdając sobie oczywistej sprawy z faktu, że o ile prawdziwa miłość brzmi bardzo ładnie, to z pewnością nie jest zbyt stymulująca erotycznie i to być może jest jednak powód, dla którego chcę bzyknąć tą służącą. Ale dość o nim, ponieważ nie powiedziałem jeszcze nic o mojej ulubionej postaci, o Blanchlim, czyli tym szwajcarskim najemniku, zawodowym żołnierzu, który to wdrapał się na balkon Rainy w poszukiwaniu drogi ucieczki. Otóż Blanchley jest skrajnie pragmatyczną i spokojną, uważoną osobą, która ni stąd, ni zowąd znalazła się w bajkowym zamku tych romantyków. Jest to jedyna postać, która zdaje się nie mieć zielonego pojęcia o tym, że występuje w sztuce teatralnej. Blanchley łazi sobie z jednego miejsca na drugie, drapiąc się w głowę i starając się zrozumieć, czemu wszyscy mówią skomplikowanymi metaforami i w zasadzie czym oni się tak wszyscy przejmują i czemu ten facet go wyzwał teraz na pojedynek i czemu oni ze sobą zerwali i w zasadzie czemu oni wszyscy reagują na każde możliwe zdarzenie w tak absolutnie kretyński, przesadzony sposób. Zupełnie tak, jakby do jakiegoś romantycznego dzieła Lorda Byrona czy kogoś innego z tego okresu czasowego wrzucić w sposób całkowicie niezależny jakąś rozsądną i logicznie skonstruowaną postać. Chyba najlepsze w Blanchleyu jest to, że czytelnik czy widz w ogóle nie ma pojęcia o tym, co on sobie w środku myśli. Czy on jest kompletnie zdezorientowany? Czy uważa ich wszystkich za idiotów, tylko jest zbyt grzeczny, żeby to powiedzieć? Czy może uważa, że to jakieś dziwne bułgarskie zwyczaje? Wszystko to jest bardzo śmieszne, ale powieść, mimo lekkiej formy, ma również nieco gorzkie i ironiczne zabarwienie, mówiące właśnie o poetyzacji wojny. Szczególnie ciekawie wygląda to w przypadku kobiet, które są najbardziej, o wiele bardziej od mężczyzn, za patriotyzmem i za męstwem ukazanym w boju, i za wojną, i za mordowaniem wrogów narodu. Lecz podczas opowieści Szwajcara, właśnie o tym koledze, który został spalony żywcem, Reina o mało nie mdleje. Ciekawe, czy ona uważała, że oni na tej wojnie robili sobie po prostu konkursy wypiekania pieczywa, czy coś w tym rodzaju. Zakończenie niespecjalnie przypadło mi do gustu. Nie chcę zepsuć specjalnie dużo, ale mogę powiedzieć po prostu, że jest ono standardowe kompletnie i wygląda tak, jakby autor po prostu nie miał pomysłu, jak to skończyć i stwierdził w pewnym momencie, a czas już to zamknąć i wydać. I chciałbym jeszcze wspomnieć pod koniec, że polskie tłumaczenie do tej książki brzmi Żołnierz i bohater. O ile co do samego tłumaczenia nie mogę się opowiedzieć, ponieważ nie czytałem. O tyle, jak widać, tłumaczenie samego tytułu jest z tej nowszej szkoły tłumaczenia tytułów, która mówi, że tłumaczenie tytułu nie musi mieć nic wspólnego z tytułem oryginalnym. No to do usłyszenia.